Słuchajcie, Radio RMF 24. Do Sejmu wróciła bardzo dynamiczna polityka. Dziś pierwsze czytanie projektu w sprawie finansowania z budżetu państwa in vitro i od razu bardzo ostre spory między przede wszystkim politykami suwerennej Polski i całą, prawie całą resztą Sejmu. PiS zajmuje stanowisko różnorodne, tak powiedzmy. Pojawiły się już głosy, że może nawet niektórzy z jego posłów poprą takie refundowanie. Z nami jest profesor Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No więc pytanie teraz, czy PiS ze sztandarowego swojego projektu, bo to była jedna z pierwszych decyzji Prawa i Sprawiedliwości, żeby wstrzymać refundację in vitro, nie zakazać oczywiście, bo in vitro jest w Polsce legalne, ustawa została przyjęta jeszcze przez rząd Donalda Tuska za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Ona jest, no, zdaniem przynajmniej niektórych polityków PiS-u, dość liberalna. Chodziło wyłącznie o odebranie. Teraz już premier Mateusz Morawiecki nawet mówi, że można by, nawet może on by refundował chętnie ten materiał. Czy to oznacza, że PiS wyciągnął wnioski ze swojej polityki, czy też z drugiej strony oznacza może, że nie jest specjalnie przywiązany do swoich tych najbardziej pryncypialnych założeń i bez żalu z nich zrezygnuje?
Z jednej strony można powiedzieć, że w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, że przestaje powoli odpowiadać za budżet państwa, to mimo, że podczas tej dzisiejszej debaty te argumenty, że jest to dosyć dużo pieniędzy, one padały, no to może można powiedzieć, że nie musi dbać o jakąś dyscyplinę budżetową. To powiedzmy, gdybym była posłanką Prawa i Sprawiedliwości, to być może takie argumenty bym podnosiła, a z drugiej strony w ogóle w tych kwestiach dotyczących praw reprodukcyjnych, szeroko rozumianych, okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość teraz po wyborach 15 października zaczyna mówić, że pewne kwestie to od dawna miało przemyślane, tylko o tym nie mówiło. I tutaj myślę oczywiście też o liberalizacji ustawy aborcyjnej. Rzecz jasna, in vitro to nie jest to samo, ale powiedzmy dotyka tej samej sfery. I być może partia zdała sobie sprawę, chociażby to by o tym świadczyło, że ta decyzja, iż nie będzie tutaj dyscypliny partyjnej, to świadczy o tym, że partia rozumie, że problemy z zostaniem rodzicem nie mają tak naprawdę barw partyjnych i wśród ich wyborców ten problem również jest palący, bo on, no, rozkłada się niestety dosyć sprawiedliwie.
To jest oczywiście jedna możliwość, ale ja bym trochę złośliwie powiedział inaczej, że ja pamiętam partie ludowe, partie chadeckie z Irlandii, które najpierw bardzo dynamicznie broniły pewnych kwestii, a kiedy się okazało, że one tracą poparcie społeczne, to błyskawicznie zmieniły poglądy. Więc można też powiedzieć, że to dowodzi nie tyle przemyślenia pewnych kwestii, ile małej stałości, stabilności światopoglądowej dużych partii politycznych.
Może to jest też tak, że partie, znowu trochę jestem adwokatem, nie powiem, że diabła, ale adwokatem takich zmian pod względem, nie wiem, programowym czy ideowym. Może partie rozumieją, że tak naprawdę są służącymi, tak, czy są w służbie obywateli. W związku z tym, jeżeli większość obywateli zmienia zdanie, no to może warto byłoby pomyśleć, że elity polityczne jako reprezentanci obywateli też powinni pewne sprawy przemyśleć, ale tak, zgadzam się, i to Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie jest jedynym przykładem grupy polityków, którzy patrząc na sondaże zmieniają zdanie, no bo cokolwiek by nie powiedzieć o tej wolcie programowej sprzed ładnych kilkunastu miesięcy Donalda Tuska, to tam taka wolta też nastąpiła i właśnie dotyczących kwestii praw kobiet, praw człowieka. I ta tutaj też przecież partia chadecka, no bo formalnie Platforma Obywatelska należy do Europejskiej Rodziny Partii Chadeckiej, też zmieniła w tej kwestii zdanie.
No tylko można zadać pytanie, czy zmieniła, czy nie zmieniła, bo jak się przyjrzymy umowie koalicyjnej, to z niej wynika, że na tym etapie koalicja przewiduje wyłącznie powrót do status quo sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020, bo wygląda na to, że sam Donald Tusk nie wie, czy ma większość w samym parlamencie, ja nie mówię o wecie prezydenta, ale w samym parlamencie na głębiej sięgające zmiany prawa aborcyjnego, które rzeczywiście Donald Tusk, który nie był ich zwolennikiem jeszcze 5 czy 6 lat temu, zapowiedział.
Tak, ja myślę, że on tutaj nawet ma świadomość tego, że w całej koalicji, nie tyle w koalicji obywatelskiej, ale w przyszłej koalicji rządowej, politycy Polski 2050 i przede wszystkim politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy w kampanii optowali za poddanie tej kwestii w referendum, nie byli skłonni do tego, żeby wpisać to do umowy koalicyjnej nowego rządu, więc tutaj niestety obietnice niestety z punktu widzenia polityków obietnice składane podczas kampanii muszą być teraz temperowane poprzez obietnice innych partii, które też będą z nimi współrządziły, też dawane w kampanii wyborczej.
Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o in vitro, to pan tutaj się z panią profesor nie zgodzić. To jest sprawa, powiedziałbym, trudno. Argumenty przeciwników tej procedury są mało przyjmowane przez opinię publiczną. Są też trudno zrozumiałe, nie do końca odpowiadają na bardzo głęboką emocję, jaką jest potrzeba i pragnienie posiadania dziecka i ogromne cierpienie, jakie jest związane z jego brakiem. Natomiast w przypadku, i w związku z tym tutaj pewnie większość się uda zbudować, nawet minister Mastalerek zapowiedział, że prezydent nie będzie wetował owej refundacji. Ale już w przypadku aborcji sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo wygląda na to, że na razie, to jest oczywiście przed jakimkolwiek testem, ale że na razie ta bardziej konserwatywna, bardziej zachowawcza, czyli przeciwna głębokim zmianom w tej kwestii część Sejmu, wydaje się być nieco większa niż ta, która postuluje głębokie zmiany, no bo za wprost opowiadają się Koalicja Obywatelska i Lewica, to są 184 głosy, bez głosów dużej części PSL-u i całości w zasadzie Polski 2050, tych zmian nie da się przeprowadzić, co pokazuje, że wyborcy chyba na razie przynajmniej tej głębokiej zmiany nie chcieli.
Nie chcieli, albo to już było dyskutowane, bo w zasadzie od ponad miesiąca dyskutujemy, dlaczego jakie partie, dlaczego taki wynik osiągnęły. W związku z tym część z tych interpretacji mówi, że głosowanie na trzecią drogę było takim głosowaniem strategicznym, więc nie można powiedzieć, że wszyscy ci, którzy zagłosowali na trzecią drogę, podobnie myślą jak politycy trzeciej drogi na temat kwestii dotyczących liberalizacji ustawy aborcyjnej. Natomiast arytmetyka sejmowa jest tutaj nieubłagana, więc rzeczywiście stąd to szukanie takich dróg, może nie tyle na skróty, ale takich, żeby chociażby dekryminalizować kwestię przerywania ciąży. No i to na razie zwolennikom liberalizacji ustawy chyba musi wystarczyć.
A to jest jeszcze druga możliwość, bo część analityków dla odmiany i komentatorów mówi, że szczególnie na tą część PSL-owską trzeciej drogi głosowali rozczarowani wyborcy PiS-u, którzy nie chcieli przerzucić swoich głosów na koalicję, między innymi z przyczyn światopoglądowych, ale wybierali ostrożniejszą światopoglądową wersję opozycji i z tej perspektywy oni by nie chcieli tej zmiany.
Tak, oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe musi dbać o swoich wyborców, zarówno tych, którzy głosują od iluś kadencji na tę partię, jak i tych, których udało im się pozyskać, bo początkowo była taka strategia partii opozycyjnych, żeby przede wszystkim demobilizować zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale frekwencja pokazuje, że najprawdopodobniej, a badania pewnie to potwierdzą, najprawdopodobniej było tak, jak pan redaktor powiedział, czyli że część dotychczasowych zwolenników Prawa i Sprawiedliwości przerzuciła głosy na tę partię, która wydawała im się najbliższa pod względem światopoglądowym, czyli właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe, a tym samym cała trzecia droga, no bo przecież była tutaj koalicja przedwyborcza.
No i przejdźmy jeszcze na chwilę, wróćmy na chwilę jeszcze do Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście można odnieść wrażenie, być może przedwczesne, ale że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się, tu powiem bez żadnej złośliwości, trochę wrócić do korzeni, czyli przykręcić trochę strumień tematów światopoglądowych, także religijnych. Nie dotyczy to wszystkich posłów. Słyszeliśmy bardzo mocne wypowiedzi suwerennej Polski, czy nawet jeszcze wciąż ministra Przemysława Czarnka, ale przekierować uwagę wyborców z powrotem na tematy niepodległości, wolności, suwerenności i prawa, co jest bezpieczniejsze z perspektywy światopoglądowej dla PiS-u, ale jak się zdaje, zapowiadające bardzo ostrą debatę polityczną na temat reformy traktatów europejskich, no, o której wiadomo już, że ona się dokona.
Tak, chociaż dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim pokazuje, że niezgoda na taką głęboką reformę traktatów unijnych jest spora. I nawet posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej, którzy zasiadają w grupie Europejskiej Partii Ludowej, która to jest za otwarciem traktatów i zmianą traktatową, a przeciwko jest zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość, ale również polscy posłowie z PO i PSL-u głosowali przeciwko. Więc z jednej strony pan mówi, że to jest powrót do korzeni, ale z drugiej przypomnijmy sobie, że wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość powstawało, czyli na początku XXI wieku, partia ta wcale nie była tak eurosceptyczna, jak jest teraz. I oczywiście można powiedzieć, że eurosceptycyzm nie oznacza tego, że jesteśmy przeciwko otwarciu traktatów, bo zmiany rzeczywiście, jeżeli one wejdą w życie, będą spore. Natomiast jasne jest, że ta narracja eurosceptyczna, ona jest budowana i będzie wzmacniana teraz przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. A czy będzie to odpowiednia taktyka, to się okaże, dlatego że pamiętajmy, że jednak przynajmniej deklaratywnie Polacy pozostają najbardziej prounijnym społeczeństwem w całej Unii Europejskiej.
Może wynika to głosowanie polityków, przynajmniej Platformy, bo PSL myślę, że w tej sprawie ma w pewnych elementach podobne poglądy do Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w niektórych. W przypadku Platformy to jest ta sama strategia, którą zastosował premier Mateusz Morawiecki w przypadku in vitro. Schodzimy z linii strzału w tematach, które mogą być przeciwko nam wykorzystane przez drugą stronę.
Tak, zazwyczaj tak robią duże partie, bo proszę zauważyć, że reprezentantka Szymona Hołowni, partii Szymona Hołowni, czyli Róża Thun oraz posłowie Nowej Lewicy nie bali się bronić swoich poglądów i w dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie Europejskim byli za tym, żeby Unia Europejska jako taka ponadnarodowa instytucja zyskała więcej uprawnień kosztem państw narodowych.
A może Platforma po prostu wie, co to znaczy, bo jej lider był, tu cudzysłów, złośliwy, tak określano w pewnym momencie Donalda Tuska, był cesarzem owej Unii.
Tak, czy prezydentem Europy. Tak, ale to było bardzo na wyrost, bo akurat ta funkcja, którą pełnił Donald Tusk, była w dużej mierze funkcją organizacyjną, ponieważ no właśnie Unia Europejska nie ma takiej konstrukcji jak państwo narodowe, chociaż jak mówi Prawo i Sprawiedliwość usilnie do tego zmierza, chociażby właśnie zmianami traktatowymi, a Prawo i Sprawiedliwość, podobnie zresztą jak Suwerenna Polska i Konfederacja, przez kolejne miesiące, przynajmniej do czerwca, kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, będzie nas o tym przekonywało, że tylko ta partia w Polsce jest w stanie nas przed tym obronić, aczkolwiek właśnie politycy Platformy Obywatelskiej i PSL-u no, dzisiejszym głosowaniem pokazali, że trudno będzie udowodnić, że Platforma Obywatelska chce czegoś innego. No, Prawo i Sprawiedliwość.
Trudno im się dziwić, jeżeli lider PiS-u mówi wprost w swoim przemówieniu, że jeśli te traktaty się zmienią, to Polska stanie się terenem zamieszkanym przez ludność polską, zarządzanym zewnętrznie. No, trudno im się dziwić, że schodzą z linii strzału.
No tak, to jest budowanie pewnego obrazu. No, dla mnie jako europejski obrazu nieprawdziwego. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby przypominać, o czym wielu polityków, ale również ekspertów zajmujących się Unią Europejską mówi, że od rozpoczęcia dyskusji nad traktatami do ich zmiany jest daleka droga, no bo można powiedzieć, no daleka, ale finał jest mniej więcej znany. Natomiast tutaj ani finał nie jest znany, ponieważ naprawdę opór poszczególnych państw, żeby scedować kwestie dotyczące polityki zagranicznej, ale również edukacji czy służby zdrowia na poziom ponadnarodowy jest bardzo duży i ta linia podziałów, ona wcale nie jest oczywista, patrząc chociażby na to, kto jest liderem poszczególnych krajów członkowskich. To nie jest tak, że nie wiem, tylko Węgry się sprzeciwiają, bo tych krajów jest naprawdę dużo.
Bardzo dziękuję, profesor Anna Pocześniak, politolożka europeistka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.